W życiu każdego z nas nastąpił taki czas, że podjęliśmy decyzję, że chcemy być własnością Pana Jezusa Chrystusa. Dowiedzieliśmy się o Nim, co dla nas uczynił, jak potężne dzieła wykonał, pokonał diabła, naszego wroga głównego, pokonał śmierć. Nigdy nie zgrzeszył. Stał się dla nas pasterzem, drogą do Ojca. Zachwycił nas Chrystus swoją postawą. Tego nie umieliśmy, czynić dobro wrogom swoim, czynić to, co chcielibyśmy, aby nam uczyniono. Stał się dla nas zwycięzcą, bohaterem. Zaczęliśmy lgnąć do Niego, zaczęliśmy doznawać, jak nam pomaga i stał się dla nas Panem, który jest gotów pomóc nam w naszych doświadczeniach. I to stało się naszą miłością do Niego. Stał się dla nas kimś, z kim coraz częściej rozmawialiśmy. W Jego imieniu podejmowaliśmy decyzje. No i dobry początek, tak powinno być. I tak powinno być do końca. Powinniśmy zawsze patrzeć na Niego z podziwem. Każdy dzień w sumie pokazuje nam, przez co on musiał przejść. My przechodzimy przez różne doświadczenia, nawet czasami przywitanie się z kimś i mamy problem, mamy doświadczenie, jak okazać miłość, jak okazać prawdziwe ciepło. A on zawsze był taki. On nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Nigdy nie zrobił niczego innego, jak tylko to, co chce Ojciec. Rozumiecie, kiedy Chrystus chodzi z pola naszej bitwy, a pojawia się tam religia, wtedy stajemy się ludźmi podobnymi do faryzeuszy i uczonych w piśmie. Czytamy Biblię, modlimy się, zgromadzamy się, ale w tym życiu nie ma fascynacji Jezusem. Jest takie, po prostu toczy się takie życie. Mamy swoje życie chrześcijańskie, jesteśmy lepsi od tego świata. Nie pijemy, nie palimy, nie przeklinamy, jeszcze coś nie. I już jest tam w miarę dobrze, może być tak i tak pozostać. Ale nie po to Jezus umarł. Jezus umarł po coś więcej dla mnie i dla ciebie. On chce, żebyśmy byli wypróbowani w tym należeniu do Niego. I dzięki Bogu, że są tacy, co przechodzą próbę, i okazuje się, że bardziej im zależy na Jezusie niż na sobie samych. Którzy odrabiają tą lekcję, aby położyć życie za innych. Żeby w swoim życiu nawet ponieść szkodę, ale by inni mogli skorzystać z tego, że Jezus był na ziemi. A więc dla mnie, dla ciebie jest cenne nie tylko, że przyjąć to, że On mi przebaczył moje grzechy, ale umieć przebaczyć grzechy innym. Nie tylko przyjąć, że On mnie uwolnił od czegoś, ale też być gotowym, aby pomóc innym w tym, aby i oni byli z tego uwolnieni, z czegoś złego. A więc mamy Jezusa przed oczami naszymi, widzimy wspaniałego Pana chwały i cały czas chcemy kosztować z tego, bo to jest potrzebne. Rozumiecie, człowiek nigdy nie zaśnie, kiedy patrzy na Jezusa, ale zaraz zaśnie, jeżeli nie patrzy na Jezusa, bo rozumiecie, własna sprawiedliwość usypia człowieka. Człowiek się czuje lepszym i śpi, zasypia. Po prostu siada i tak sobie życie już biegnie później. Jaki jest? No nie jest zły. Nikomu nic złego nie robi. Jaki jest? Nie jest zły. Ale czy jest jak Chrystus? Ale nie przesadzajmy. Nie. Zaraz byśmy chcieli wszystkich mieć jak Chrystus. No ważne, że nikomu nic złego nie robi przecież. To już jest dobrze. Czy tak Jezus naucza? Jezus mówi, kto nie zbiera, już rozprasza Jego owce. A więc u Pana Jezusa, u pasterza nie wystarczy tylko nie robić czegoś złego. Trzeba robić dobro. Trzeba nawzajem czynić sobie dobro. Tak jak Jezus nam dobro uczynił, tak i my mamy sobie nawzajem czynić dobro. W Ewangelii Jana 13 rozdziale od pierwszego wiersza czytamy: Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. To znaczy całkowicie, z ich ułomnościami, z ich problemami, z ich doświadczeniami, całkowicie. Wkraczamy na bardzo trudny teren, prawda? Czy my jesteśmy w stanie siebie tak miłować? Tak jak umiłował nas Chrystus. Jezus mówi, miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Gdyby nie powiedział tego drugiego członu, byłoby dla nas to całkiem takie znośniejsze. Gdybyś tylko powiedział, miłujcie się nawzajem, to każdy z nas miałby pewną skalę miłości i miłowałbym tak was, wy mnie, i byśmy się tak nawzajem według skali własnej miłowali. Ten miłuje tego tyle, ta miłuje to tyle. Tak byśmy się nawzajem miłowali po swojemu. Ale Jezus postawił jedną skalę, abyśmy nawzajem się miłowali, jak On nas umiłował. I to już jest dla nas doświadczenie. I pięknie, że Pan postawił to doświadczenie, bo wtedy Jego owce potrzebują się karmić Nim, żeby to wykonać. Gdyby nie było to tak jak ja was, to byśmy mogli nie karmić się Jezusem i w miarę byśmy to czynili. Ale z powodu tego, że jak Chrystus, to potrzebujemy koniecznie karmić Jego miłością, Jego dobrocią, Jego pomocą, Jego posileniem, Jego łaską, Jego przebaczeniem, żeby w tak wielkim, potężnym zadaniu stać prawidłowo i wykonywać je. Wszystko, co jest postawione w Biblii, jest po to, żebyśmy się pilnowali Jezusa. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty i wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczy mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczy mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzeczy mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni, szczęśliwi jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Mamy fizyczne umycie nóg. Jezus fizycznie okazał się sługą, umył nogi uczniom swoim, ale jeszcze cenniejsze to, co zrobił, to było, gdy On duchowo umył im te nogi, gdy On uczynił ich gotowymi do tego, żeby mogli pójść i głosić Ewangelię, aby mogli rozgłaszać prawdziwe Boże wieści w sposób godny Boga. I dla mnie i dla Ciebie nie ma innej możliwości, aby wygrać tej bitwie, jak tylko być złamanymi. Złamanymi w naszej postawie. By być sługą braci, sióstr, trzeba być złamanym człowiekiem, trzeba być skruszonym w sercu swoim człowiekiem, trzeba oddać wszystko Panu, aby w ten sposób, jak On uczynił to nam, uczynić to innym. Fizycznie jest to w miarę... No jakiś problem człowiek może ma, bo może patrzy, że te nogi może nie takie czyste, czy coś tam, czy inne, ale się przełamie i to zrobi. Ale w duchowych warstwach poświęcenie jest jeszcze głębsze, jeszcze głębsze. Nieraz więcej boleści musi człowiek przejść, aby wykonać to zadanie i aby pomóc komuś służyć. A więc mamy Pana, który pokazał to w sposób fizyczny, jeszcze bardziej w sposób duchowy. Później w liście do Efezjan w 4 rozdziale mamy od 10 wiersza: ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wiecie, czytając Biblię, możemy czytać to jak zaklęcia, jak jakieś tajemne słowa, które człowiek czyta, ale w końcu co z tym zrobić? Nie ma pojęcia. Czyta i przechodzi, no i myśli, ja nie wiem, o co chodzi. A wiesz na przykład, o co chodzi, kiedy jesteś głodny i widzisz jedzenie? Może też nie wiesz, o co chodzi i myślisz sobie, po co oni postawili to jedzenie? Nie, chyba tak nie myślisz, tylko już jesteś gotowy czy gotowa i chętnie wyciągasz ręce, aby się nakarmić. Oto właśnie Jezus stawia ci wspaniałe potrawę, służbę. Wiesz, że chodzi o służbę, ale człowiek udaje, że nie wie, że chodzi o służbę, że mamy służyć nawzajem według tego, jak postanowił Pan. Człowiek myśli sobie, no ja wiem, co ten Paweł tu napisał takiego, byśmy tylko przez oszustwo ludzkie, przez podstęp nie dali się gdzieś odwieść. No tak, właśnie o to chodzi. Żeby nie dać się odwieść przez mowę ciała, a ja nie mam na to czasu, żeby służyć, a ja mam swoich zajęć mnóstwo, a ja mam swoje plany życiowe. Niech inni służą, niech służą, o, ci niech służą najbardziej. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele, oni niech służą. Ale jakie jest zadanie tych właśnie ustanowionych? Żebyśmy wszyscy służyli. A więc ci, którzy są ustanowieni, mają jeden cel, aby wszyscy służyli sobie nawzajem. I mamy kłopot. Jeden pasterz ustalił, że tak ma wyglądać w jego owczarni, aby wszyscy nauczyli się służyć. Jesteśmy na dobrej drodze, całe szczęście, uczymy się służyć, ale łatwo jest, stanąć sobie z boku, oceniając służbę innych, wyrokować, zamiast samemu służyć i wystawić się na to, że ktoś inny będzie oceniać twoją służbę. I będzie mówić, a jak on tam służy, co to za służba, czy inne rzeczy. Co robimy, mamy czynić dla Pana i mamy to czynić z radością, z wdzięcznym sercem. Znany nam psalm 23. Dawid pięknie wyraża to, psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego, i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Piękne słowa wdzięczności wyrażone pasterzowi za jego troskę, za jego staranie. Różne doświadczenia na drodze spotykają nas jako owce Pana, ale jest, w każdym doświadczeniu jest jedna zasada. My chcemy karmić się tym, czym karmił się nasz Pan, chodząc po tej ziemi. Chcemy żyć dzięki temu, co było Jego pokarmem. Chcemy żyć każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Chcemy wykorzystać ten czas, żeby wygrać w tej bitwie, żeby nawet w różnych doświadczeniach okazać się zwycięzcami. To jest piękne, powiem wam, żeby doznawać, że Jest pasterz, wspaniały pasterz, który troszczy się, opiekuje się. Czasami owca nie daje rady, więc on ją obmyje swoją krwią, żeby była czysta, żeby na jego pastwisku nie biegały brudne owce. On się troszczy o to. Przyzywa owce do siebie. Chodź, zobacz, po coś się tam zabrudziła. Oczyść się, chodź w czystości. Nie reprezentuj swojej nieczystości wobec innych. Raczej okazuj czystość. Pokaż, że jestem twoim pasterzem, że ja troszczę się o czystość każdej owcy. Tak samo jak umył nogi uczniom swoim, tak umywa i nam nieustannie nogi, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem. On cały czas to czyni w duchowych wymiarach i chce przeze mnie i przez ciebie czynić to drugiemu. Pamiętamy w Izajasza 53, jak jest napisane o nim, życie położył swoje. Ludzie kpili z Niego, szydzili, a On choroby nasze poniósł na sobie, abyśmy mogli być zbawieni, uratowani. Pomyślmy, czy On jest godny cenniejszego życia, jeszcze nawet cenniejszego niż teraz mamy. Czy On jest godny, żebyśmy wzrastali do Jego chwały, żeby coraz bardziej było widać pasterza. Czy On jest godny, żebyśmy swoje życie położyli, żeby On był w nas widoczny. Czy On jest na tyle godny? Jeżeli nie, to my odpuszczamy sobie chrześcijaństwo. A chrześcijaństwo to jest kładzenie życia. Przestajemy kłaść życie, odpuszczamy sobie chrześcijaństwo Chrystusa. Wchodzimy w chrześcijaństwo religijne jakieś, wymyślone przez ludzi, którym już Jezus nie pasuje za bardzo. Pojawiają się ludzkie pożądliwości, pragnienia, działania. W księdze Ezechiela, 34 rozdziale, czytamy tu prorocze słowa o złych pasterzach, jak i o dobrym. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze. Tak mówi wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadaliście, wełnę wy się ubieraliście, tuczne zażynaliście, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach, po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Jako żyw, mówi wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli, pasterze, a moich owiec nie paśli. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. I Jezus przyszedł i to zrobił. Wyrwał swoje owce z paszczy tych, którzy paśli się na tych owcach, którzy wykorzystywali wiarę tych bożych ludzi, aby zyskiwać, aby posiadać coraz więcej dla siebie. Jezus przyszedł i był najbardziej ubogim pasterzem, jaki był na tej ziemi. Nie wykorzystał żadnej owcy. Wszystko dał z siebie. Karmił, poił, ubierał, uzdrawiał, uwalniał z demonów. I powiedział, że On nie przyszedł, aby Jemu służono. On przyszedł służyć nam. Czy imponuje ci ten pasterz? Wiecie, to jest właśnie ten problem, że Jezus przestaje być imponującym pasterzem. Staje się jakimś tam Jezus, no w niebie. Ale co On znaczy dla ciebie tutaj, na tej ziemi? Ile znaczy Jezus? Ile dla Niego jesteś gotowy uczynić, czy gotowa? Co zrobisz, kiedy wróci pasterz? Czy usłyszysz, sługo wierny? Czy Panie, który chciałeś panować nad innymi, a sam nie uniżyłeś karku swego, by zniżyć się, by służyć innym. Widzicie, kiedy czytamy ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, czytamy tam, Jezus mówi o tych, o owcach i o kozłach. Kozły udawały owce, ale nie miały charakteru pasterza. Dbały o same siebie, o same siebie i poniosły konsekwencje, usłyszały: idźcie precz ode mnie. Ale te owce, które naśladowały Jezusa i położyły swoje życie, nawet były zdziwione. Kiedyż to, Panie, się stało? Tak Jezus to opowiada. On mówił do nich: tak, wyście zrobiły dokładnie to, co ja was nauczyłem. Widzieliście moimi oczami i gotowi byliście zrobić to, co ja bym uczynił, chodząc po tej ziemi. A więc jak bardzo ważne dla mnie i dla ciebie jest to, żeby mieć charakter pasterza. Nie tylko wiedzieć, że Jezus jest pasterzem, ale chcieć mieć charakter pasterza, żeby to życie twoje było piękne, żebyś mógł, dobiegając do mety, do finału, tak jak ten pasterz Paweł powiedział: dobry bój bojowałem, wiary zachowałem, biegu dokonałem, a teraz mnie oczekuje wień sprawiedliwości, który obiecał Pan tym, którzy umiłowali dzień Jego powrotu. Dobry bój. Nie myśl sobie, że jesteś za mały czy za mała do boju. Pomyśl sobie, że każda twoja służba, Jezus powiedział, cokolwiek uczynisz tym najmniejszym owcom moim, mnie uczyniłeś, uczyniłaś. Pomyśl, że warto. Warto tak żyć. Warto sobie nawzajem czynić Boże dobro, bo pasterz uczynił nam dobro, o wiele większe dobro. Dopóki my cenimy dobro, które uczynił nam Jezus, będziemy cenić dobro, by czynić je innym. Jak my już nie cenimy dobra uczynionego nam przez Jezusa, wtedy się kończy dobro. Zaczyna się zarabianie na zbawienie. Nie jest to już wynik uczynionego z serca dobra. To jest wynik, że ja kiedy stanę przed Panem i powiem: a temu pomogłem, czy tamtemu pomogłam. Już nie jest to wynik miłości, tylko wynik liczenia. A Jezus nie zrobił tego z liczenia, ale zrobił z miłości do mnie i do ciebie. A więc dla mnie i dla ciebie jest ważne, aby czynić to z miłości. Paweł dlatego napisał: choćbym całe mienie rozdał, a miłości nie miał, nic mi to nie pomoże. My widzimy ludzi, którzy może zaimponowali innym swoim położeniem jakichś tam finansów, ale zobaczcie, co się dzieje z tymi ludźmi z powodu braku miłości. Miłość więcej znaczy niż to wszystko, czym ten świat dysponuje. A więc Pan Jezus poucza nas, abyśmy wykorzystali dobrze czas. Nie zmarnowali tego czasu. My nie mamy śnić o tym, jak się pasą owce. My mamy się paść, mamy się karmić Panem, mamy karmić Jego ciałem, pić Jego krew, ubierać się w Niego i czynić sobie nawzajem to, co jest potrzebne. Może przeczytajmy 15 Jana, 13, 14 wiersz. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Nikt nie ma większej miłości, jak życie swoje kładzie. Widzisz, to jest cenne, kiedy wiesz, że twoje życie zostało wykorzystane na to, żeby inni mogli z tego twojego życia skorzystać. To jest cenne, to jest naprawdę cenne. To nie jest to, że my jesteśmy społeczniowcy, społecznie lubimy pracować. To jest to, że miłujemy Pana i wiemy, że bliskie jest Jemu to, gdy my żyjemy naśladując Jego. Tak On powiedział do nas: wyprzyj się siebie, weź swój krzyż, pójdź za mną i naśladuj mnie, owco. Czyń to, co ja ci uczyniłem. Ucz się ode mnie, co ja tobie czynię, czyń to innemu. Czyń to innym. Ucz się naśladować Jezusa. To jest najlepsze, co mogłoby nas spotkać. Nieraz może nie uda ci się, ale Pan jest łaskawym pasterzem. To nie jest pasterz taki ostry, który zaraz niszczy, uderza, zabija swoją owcę, jeżeli coś się nie powiodło. On raczej, jakbyśmy tam w Ezechiela dalej czytali, może przeczytajmy to, o dobrym pasterzu od 11. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Wiecie, dla mnie to jest cenne i dla ciebie, że z Jezusa słów płynie ogromna zachęta do pójścia za Nim, do pójścia i naśladowania Go. Jezus ma takie słowa cenne, że człowieka rusza to, że chce ci się, patrząc na Jezusa, i za Nim. To są słowa nie tylko takie: a ktoś coś mówił. W tych słowach jest taka miłość do mnie i do ciebie, bo Jezus wie, że jeśli nie pójdziemy za Nim, to zginiemy. Jego słowa tak silnie przebijają się przez płaszcz sam dla siebie, czy sama dla siebie. I wnikając w nas, pokazują nam, że o wiele lepiej jest, kiedy my dla Pana i z powodu Jezusa czynimy to wszystko. Nigdy słowa Boże nie były słowami do poczytania, zawsze były słowami do przeżycia, do poruszenia. Zawsze one uderzają w nas, albo ranią, albo leczą, ale nigdy nie są to puste słowa. Bóg nigdy nie mówi pustych słów. Dlatego czytając te słowa, porusza nas to, że Pan przyszedł do nas, dał nam przykład. Porusza nas to, że możemy naśladować wspaniałego Chrystusa, że Duch Boży przyszedł, aby dać nam siły do tego. To nie jest nadaremno, że Jezus to mówił. Jezus stoi za swoimi słowami. Dlatego nie jest to taka w sobie pusta wykładanka. To jest rzeczywistość. Rzeczywistość zbawienia Twojego i mojego. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pas na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Kiedy sobie pomyślę o tłustości pokarmu pańskiego, tych słowach Jezusa i Jego działaniu, to jest najtłustszy pokarm. To jest czystość tego pokarmu. Ono daje siłę tym, którzy do Niego należą. Rozumiecie, że kiedy jest chłodno wokół, jak dobrze mieć odpowiednią warstwę tłuszczu na sobie, żeby ten tłuszcz zabezpieczał nas przed chłodem tego świata. Miłość, radość, ochota, by żyć mimo tej zimnoty tego świata, żyć w sposób chrześcijański. To jest właśnie ten tłuszcz. Tym obrastajmy. Ja sam będę pas moje owce, ja sam ułożę je na legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem. Czyż tak nie stało się? Jakim byłeś? Gdzie byłeś? Gdzie byłaś? No przecież byliśmy w takim rozproszeniu. Czy znaliśmy się od urodzenia? Wiedzie, o, to jest mój brat w Chrystusie. Skąd? W ogóle się nie znaliśmy. Chyba, że te dzieci, które teraz tu się porodziły, będą mogły powiedzieć, my się znaliśmy już wcześniej. A my nie znaliśmy się. W większości, chyba, że ktoś jest rodzeństwem, to mówi. A tak to się nie znaliśmy. A jednakże On nas znał i dotarł do nas, żeby nas sprowadzić, abyśmy byli na Jego pastwisku, karmili się z tego dobrego pokarmu. Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan, oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami. I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi. Dzisiaj często jest tak, że jest dopuszczane różne nauczania, dziwne nauczania i one mącą to, co czyste. I owce muszą przecedzać to, żeby się dostać do czystego nauczania, do czystej prawdy. Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi, a owcami chudymi. Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem, plecami, otrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Dlatego wyratuję moją trzodę, już nie będzie łupem, rozsądzę między owcą a owcą. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pas i będzie ich pasterzem. A ja Pan będę ich Bogiem. A mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja Pan to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczeniu mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony. Swoje plony będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. I wywiodę dla nich bujną roślinność, tak że już nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. I poznają, że ja Pan, ich Bóg, jestem z nimi i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi Wszechmocny Pan. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. Czy doznajesz, że to jest o tobie? Czy identyfikujesz się z tymi słowami? Że o tobie mówi to słowo. Że Pan Jezus upomniał się o ciebie, abyś był Jego owcą, była Jego owcą. Abyś karmił się z Jego pokarmu, abyś żył i obfitował dla Jego chwały. Już o tobie prorokował Ezechiel, o mnie. Że Pan przyjdzie, pamiętacie, jak prorokował arcykapłan. Czy nie lepiej, żeby jeden umarł za wszystkich, niż wszyscy za jednego? A nie wiedząc o tym, wskazywał na to, że Jezus przyszedł, aby zgromadzić w jedno wszystkie rozproszone owce. I w sumie On nas łączy, tak czy nie? Jezus tylko nas łączy, bo w sumie, jeżeli łączy nas tylko, że my się dobrze z sobą czujemy, to jest tragedia. Takie łączenia nigdy nie opłaciły się w Królestwie Bożym. To z reguły później ludzie dla dobra poświęcają świętość, aby tylko było dalej fajnie, przyjemnie i dobrze. Ale jeśli połączy nas Chrystus, to chcemy być święci, chcemy być czyści, nieskalani, chcemy należeć do Pana. A więc On przyszedł złączyć nas, napełnić nas tym, co cenne. 1 Koryntian, 9 rozdział. Od 19 wiersza. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Widzicie, kiedy biegniemy, to im bliżej mety jesteśmy, tym bardziej wróg będzie chciał nam się przeciwstawić, żebyśmy po prostu potknęli się, przewrócili i zrezygnowali. A więc im dłużej biegniemy, tym więcej musimy zdawać sobie sprawę, że wróg będzie się jeszcze silniej nam przeciwstawiać, żebyśmy przestali biec. I wielu tak właśnie zrezygnowało. Kiedy natrafili na opór diabła, doszli do wniosku, że to jest za silne i trzeba sobie dać spokój. Za dużo poświęcenia dla innych i tak oni tego nie rozumieją. I tak z reguły później na końcu obmówią, że człowiek to robił dla jakiejś idei, dla zysków czy czegokolwiek, a więc po co? Diabeł tak mówi. A Jezus mówi, nie patrz na to, co inni myślą. Pamiętaj, ja wiem najlepiej o tobie wszystko. Jeżeli to robisz dla mnie i czynisz to z otwartego serca, ja Pan przyjdę i odpłacę. I to jest najpiękniejsze, że pasterz jest żywy i widzi każdą swoją owcę. Żadna mu nie umyka, a więc apostoł Paweł, wiedząc o tym, wiedząc, że tak Jezus przyszedł do mnie i do ciebie, można powiedzieć, że stał się dla mnie i dla ciebie Polakiem, żeby przemówić do nas po polsku, żeby ogłosić nam Ewangelię w naszym języku, żebyśmy ją mogli zrozumieć. Mógłby przyjść i posłaniec by mówił po aramejsku i byśmy mieli trochę doświadczeń z tym, aby się dowiedzieć, o co mu chodzi. Ale Jezus stał się dla nas tym, który mówi po polsku i Ewangelia do nas dotarła w naszym języku, abyśmy mogli ją zrozumieć, abyśmy wiedzieli, co to znaczy oddawać życie jeden za drugiego. I tak się to wydarzyło, tak się też stało. W liście do Filipian, w 2 rozdziale, od 17 wiersza czytamy słowa apostoła. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę się razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służy Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu i z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Widać z tego, że ta choroba nie była, albo się gdzieś tam zaraził katarkiem czy czymś tam. Ta choroba była związana ze służbą. Ten człowiek cierpiał z powodu tego, że fizycznie przeżył coś, co naraziło jego zdrowie na szwanki i dlatego był chory. To nie była choroba, bo sobie leżał w łóżeczku i mu tak ciepło było, a potem w przeciąg wszedł. Nie, to było z powodu doświadczeń życia dla Jezusa, z powodu głoszenia Ewangelii, znoszenia przeciwności. Wielu ludzi Bożych chorowało z powodu niesienia Ewangelii. Nieraz im ręce marzły na zimnie, nieraz nie mieli gdzie się przespać, spali gdzieś tam przykryci w śniegu, aby iść dalej i głosić Ewangelię. Czy jak Paweł mówi, płynąc na statku, który się zatopił, różne doświadczenia. A więc widzimy, że Jezus jako pasterz przyszedł do mnie i do ciebie z nieba, aby dać nam siebie, abyśmy mogli się czegoś wspaniałego nauczyć. Powiem wam, że to jest dla mnie, dla ciebie chyba najcenniejsze na ziemi. Nauczyć się Chrystusa, poznać Pana Jezusa w działaniu, w czynności. Nie tylko w samym słyszeniu czy czytaniu o Nim, ale poznać, w jaki sposób On ciebie zmienia na podobieństwo swoje. Jak On pracuje, że ty masz więcej radości w dawaniu siebie, niż miałeś kiedykolwiek w braniu czegokolwiek dla siebie. Sprawia ci to radość, że możesz życie oddać dla sprawy Chrystusa i nie żal ci tego życia. Nie żal ci tego, że inni sobie przyjemności sprawiają, a ty znosisz trudności. Żal by ci było raczej opuścić Jezusa, aby sobie czynić po ludzku dobro, skoro On dla ciebie uczynił tyle dobra. Niech Bóg pomoże każdemu z nas w tym, aby Duch Święty napełniał nas, gdyż każda owca musi być obudzona, pobudzona, poruszona przez Ducha Świętego, owocująca i gotowa do służby. Pamiętajcie, fizycznie możemy pomagać sobie nawzajem w różnych sprawach, ale o wiele piękniejsze jest duchowe pomaganie sobie nawzajem we wszystkim, co mamy tutaj w duchowym boju czy w duchowym zadowoleniu, abyśmy mogli się razem cieszyć z tego, co mamy w Jezusie, czy razem smucić, jeśli coś się wydarzyło z powodu tego właśnie doświadczenia, że ktoś poniósł konsekwencje z tego powodu, że należy do Jezusa i służy Mu. Cieszmy się z tego, że Pan nas uczy być Bożą rodziną. Wykorzystujmy dobrze to, co się uczymy. Nie marnujmy tego. Powiem wam, że zakopany skarb nie owocuje. Jeżeli człowiek zakopie to, co dostał od Chrystusa, to gdy wróci Jezus, ten człowiek może to odkopać i powiedzieć: Panie, ja nic z tego nie zmarnowałem. A Jezus mówi: ale co ty z tym zrobiłeś, żeby to owocowało, żeby to procentowało, żeby był z tego pożytek? O to cię pytam, a nie o to, że ty nie pozwoliłeś, żeby ktoś mógł z tego skorzystać i chroniłeś to tak mocno, że zamknąłeś to w sobie, czy zamknęłaś w sobie. Pilnujmy raczej tego, żeby to, co daje nam Pan, by było owocującym. Niech będzie uwielbione imię wspaniałego pasterza, który oddał swoje życie z powodu miłości do mnie i do ciebie. Nigdy dość dobra. Pamiętaj, nigdy dość dobra. Nigdy dość dobra. Jak najdalej uciekać od tego. Brak czynienia sobie dobra już jest złem. Pamiętaj o tym, kto jest w Chrystusie, ten jest przeznaczonym do czynienia dobra. Ja nie mówię, że to musi być dobre, jak ludzie to czynią. Ja nie mówię, że musisz wszędzie biegać, gdziekolwiek ludzie sobie coś wymyślili fizycznie i zaraz im pomagać. Nie, to wcale nie o to chodzi. Jezus z tym się nie zajmował. Mógłby ludziom domy fizyczne budować, mógłby, był przecież cieślą, mógłby meble im przygotowywać, różne rzeczy i chodzić koło tego i pokazać, jakim jest dobrym. Nie, on zajął się domem duchowym w rzeczywistości. On zajął się tym, żeby zbudować dom dla Boga, duchowy dom dla Boga. Można udzielić pomocy, można pomóc, ale główna rzecz, pamiętaj, czy to jest dla Pana. Czy my pomagamy jako dla Pana? Czy to będzie służyło Panu? Jeśli nie, to nie jest żadna pomoc. To jest marnowanie czasu. Jeżeli to będzie służyło dla Pana, chwała Bogu, my i nasz dom, tak mówi Jozue, ja i mój dom, będziemy służyć Panu. Wy co chcecie, to róbcie. Jeżeli dopóki ty, bracie, siostro, mówisz ja i mój dom, będziemy służyć Panu, dopóty Pan będzie uwielbiony w tobie i w twoim domu. Jeżeli zaś nie, to jest to tylko światowy sposób na życie. Wykorzystujmy czas, żeby budować się na dom Boży, na duchowy dom. Ci, którzy są starsi i powinni paść, niech pasą. Mogę wam przeczytać jeszcze na zakończenie, co mówi Piotr o tych, którzy otrzymali pozycję pasienia. Z 1 Piotra, 5 rozdział. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujące nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Tak pisał Piotr. A jeszcze mówiąc to, pamiętaj, musi ci to sprawiać zawsze przyjemność. Robienie czegoś nie dla przyjemności, to jest takie umartwianie się, po ludzku mówiąc. Jeśli ci nie sprawia przyjemności życie dla Jezusa, to nigdy nie dasz rady służyć braciom i siostrom. Nigdy nie dasz rady. Zawsze znajdziesz powód. Ten mi się nie podoba, ta mi się nie podoba, ten nie robi tego, tamta nie robi tego. I zawsze znajdziesz powód, żeby powiedzieć: a dlaczego mam temu komuś coś robić? No dlatego, że Jezus tobie właśnie to robi. Dlaczego Jezus miałby tobie to robić? Czy ty jesteś taki wspaniały, wspaniała i ty wszystko robisz idealnie, co Jezus chce? A jednak ci pomaga, tak czy nie? Pomaga? Pomaga. Czy dlatego, że jesteś fenomenalny i dlatego ci pomaga? Czy dlatego może czasami, że jesteś trudnym człowiekiem, samowolnym, chodzącym koło siebie, myślącym, jak sobie życie ułożyć. A Pan chodzi wokoło, nie jak ten lew krzyczący, tylko chodzi, aby dotrzeć do ciebie i powiedzieć ci, czy to ci coś da, jak ja wrócę? Po co to robisz? Czy nie szkoda ci tego, że ja powiedziałem tak do ciebie, a ty robisz coś zupełnie innego? Rób to, co ci powiedziałem, a będziesz miał zysk. Pan powiedział, kto zachowa słowo moje, śmierci nie użyje na wieki, a więc jak dobrze jest słuchać, co Jezus mówi, i zachowywać, być entuzjastą. Im starszy, im więcej znasz Jezusa, tym więcej entuzjazmu w tobie musi być w życiu, bo coraz więcej wiesz, jak piękne jest życie Jezusa w tobie. Amen.